Piotr Nazaruk, edukator w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN, zaprzyjaźniony z nie tylko rozrywkową niedzielą radiową Gość, autor zbioru szkiców Koke Bebe, fascynującej opowieści o Lublinie, o którym często niespecjalnie dużo wiemy, nawet interesując się naszą historią. Postanowiliśmy to zmienić w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej i co jakiś czas Piotra Nazaruka prosić o opowieść o Lublinie, może nie tym, o którym opowiadamy sobie stosunkowo często, tym z dwudziestolecia międzywojennego, już XX wieku. Cofamy się do wieku XIX. Nie tak dawno temu rozmawialiśmy o Jontlu Szpilmanie, klezmerze, którego dźwięków możemy słuchać dzięki pana uporczywym staraniom do dzisiejszego dnia. A teraz zajrzyjmy do pewnego pisma, także w wieku XIX. Nie jestem pewna, czy znajduje się tam artykuł o Jontlu Szpilmanie, ale znajduje się bardzo wiele artykułów, które zapewnią nam podróż w XIX-wieczny lubelski świat. Świat Żydów, ale przez ten świat oglądamy całe miasto. A poza tym przekonujemy się, że nie jest to świat tak jednorodny, jakby się wydawać mogło. Izraelita lubelski. Co oznacza ten tytuł?
Zacznę od Koke Bebe. Bardzo mi zawsze miło, kiedy pani to wspomina. To jest trochę tak, że mnie ten okres dwudziestolecia międzywojennego interesuje, no bo trudno się dziwić. To jest taki bombastyczny, wspaniały okres. Jest mnóstwo źródeł. Po prostu wkłada się rękę w coś i wyciąga historię. Ale zawsze wydawało mi się, że ten wiek XIX to jest coś, czemu wypadałoby się przyjrzeć, bo wszystkie te procesy, wszystkie zjawiska, które właśnie z taką mocą w tym XX wieku już eksplodowały, one wszystkie gdzieś się zaczynają w tym XIX. Tam jest ich źródło. Z tym, że jest to wiek dosyć taki zaniedbany. Jest mało źródeł, mało opracowań, trzeba znać rosyjski zazwyczaj, prawda, żeby się w tym poruszać. To jest też taki okres w naszej historii, który no, nie do końca chcemy mu się przyglądać. To są zabory, jest prawda, później wspaniały okres niepodległości, tutaj się możemy nasycić wszystkim. Natomiast no, pojawiła się potrzeba, żeby trochę ten XIX wiek spróbować objąć i postanowiłem trochę podejść tych Żydów z XIX wieku z Lublina właśnie jakby z innej strony, bo ani mi się nie uśmiechało chodzenie do archiwum i przeglądanie akt rządu gubernialnego po rosyjsku, których bym nie rozumiał i odcyfrowywał litera po literce, ani szukanie jakichś drobnych wzmianek. Postanowiłem opowiedzieć ten okres przez pryzmat korespondencji Żydów, tego, co oni sami o sobie mówili. I wtedy przypomniałem sobie o piśmie Izraelita, które ukazywało się w Warszawie od połowy XIX wieku aż do wieku XX. A ponieważ Lublin, jak wiemy, co jest dosyć zabawne, był drugim co do wielkości miastem w Królestwie Polskim, Kongresowym, no nie dało się tego Lublina na kartach Izraelity pominąć. Więc bardzo, bardzo dużo tak naprawdę miejsca ta korespondencja z Lublina, tych Żydów takich wyedukowanych, jakoś trochę zasymilowanych, znających język polski, ona się tam bardzo mocno przewija. I uznałem, że najlepszym chyba sposobem będzie nie jakieś takie narracyjne opowiadanie, o czym oni piszą, co mają do powiedzenia, tylko po prostu wyłożenie całej tej korespondencji, czy jakiegoś dużego wyboru tej korespondencji. Tak się narodziła ta publikacja.
Kiedy pan powiedział, że próba pokazania tego świata, tak jak oni sami o nim mówili, mogłaby się pojawić pewna wątpliwość, czy przypadkiem nie ma tam idealizacji. Ale nie ma. Nie ma. W bardzo wielu tekstach znajdą państwo bardzo wiele krytycznych wręcz uwag. Fragment artykułu z 1866 roku Jakuba Goldschmidta. Lublin w czerwcu. Kilka słów o lubelskich naszych współwyznawcach. A nie myślcie, by wywiązać się rzetelnie można było prowincjonalnemu korespondentowi bez narażania się pewnej liczbie, pewnej klasie ludzi. chcąc bowiem do dna zgłębić życie prowincjonalnych Izraelitów, chcąc zbadać stan, w jakim pozostają i towarzyszące mu okoliczności, trzeba koniecznie i z jednego, i z drugiego końca, jak mówią, zacząć. Trzeba przy dobywaniu najaw stron dodatnich potrącić i o ujemne. Trzeba, wychwalając co dobre, potępić zarazem i co nagany godne.
W tej korespondencji mamy do czynienia z taką silną opozycją. Z jednej strony tej klasy postępowej, właśnie tych wykształconych inteligentów, którzy uczą się polskiego, hebrajskiego, rosyjskiego, odrzucają język żydowski, jidysz i pewne formy tradycji, zwyczaju, które uważają za przestarzałe, jakoś przeszkadzające w rozwoju. A z drugiej strony jest ta klasa, którą się wtedy nazywało zastójną. Czyli ci ortodoksi, ludzie niewykształceni, prości, którzy z jakiegoś powodu nie chcą się asymilować. Więc to jest taki bój w zasadzie jednych z drugimi. Jedni chcą reform, chcą na przykład zbudować synagogę postępową. To jest w ogóle przez ileś tam lat ciągnie się cała epopeja poszukiwanie lokum dla synagogi postępowej. Chciano ją zresztą ulokować w Teatrze Starym obecnym, ale tam z jakiegoś powodu się to nie udało. Albo na przykład jest bardzo śmieszna sprawa, nie wiem jak to nazwać, renowacji czy restauracji karawanu. W pewnym momencie przewodniczący gminy żydowskiej postanowił jakoś tam ozdobić ten karawan. I to wywołało taki sprzeciw i taką awanturę i kontrowersję, że on musiał ustąpić ze stanowiska. Te dwie klasy toczą ze sobą spór i to może być zastanawiające i zadziwiające, że ten spór między nimi, ten wewnętrzny, jest o wiele ważniejszy niż na przykład jakiś ewentualny spór z chrześcijanami. Tam się oczywiście pojawiają Polacy, w tych korespondencjach są różne sprawy polsko-żydowskie wspominane, ale to nie jest tak istotne. Te wewnętrzne rzeczy są najważniejsze, bo to są te pytania tożsamościowe, takie gdzie my Żydzi mamy, w którym kierunku iść, kim my jesteśmy, jaka jest nasza rola w społeczeństwie i w mieście i tak dalej. Także to może być zaskakujące dla czytelników, jak bardzo skonfliktowana i taka wręcz, prawie że tam już dochodzi do rękoczynów, mam takie wrażenie, w wielu miejscach była ta społeczność żydowska Lublina. Jak bardzo postępowa w wielu dziedzinach życia była właśnie ta klasa postępowa, chociaż oni też mieli swoje przywary, a z drugiej strony jak bardzo osadzona jeszcze w takich prawie że średniowiecznych, chciałoby się powiedzieć, tradycjach, przesądach była ta warstwa ludu, takiego tych wierzeń, zabobonów, właśnie różnego rodzaju kontrowersji, chociażby związanych z ozdobieniem karawanu, prawda, że to potrafiło rozpalić do czerwoności niektórych, że jak można było coś takiego zrobić, skoro za naszych babć i dziadów czegoś takiego w karawanie nie było.
Jeśli chodzi o te przesądy, to znakomitą częścią publikacji, o której pan mówi i do której zresztą odsyłam, ona nie istnieje w formie książki, ale istnieje na stronie ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, Izraelita Lubelski, jest opis tego, jak sobie radzono z różnymi dolegliwościami. Jeśli państwo na przykład chcą się pozbyć kataru, należy wąchać pióro gęsi albo indycze palące się pod nosem, dopóki dym nie wyciśnie łez z oczu. Ale można też, i to bardzo specjalny sposób, spuścić chustkę od nosa i nie podnosząc odejść prędko, nie oglądając się, kto ją podniesie. To wyraźne przekazanie kataru komu innemu, panie Piotrze.
Tak, zresztą pamiętam, też była taka sugestia, jak się pozbyć na przykład bólu głowy, że też tam na sąsiadów można było ją przenieść. Ale to rzeczywiście jest tak, że ta korespondencja to jest taki głos tej inteligencji żydowskiej. A z kolei ten esej Henryka Lwa to jest pośrednio głos właśnie tego prostego ludu. Ten Henryk Lew to w ogóle jest fascynująca postać, też Żyd lubelski, czy jakoś tam z Lublinem mocno związany, bo nie mam pewności, czy w Lublinie się urodził. Pionier etnografii żydowskiej w Polsce. Postać zawsze cytowana przez etnografów, natomiast o której dosyć mało wiadomo. I on pod koniec XIX wieku, też właśnie na kartach Izraelity, przez kilka lat publikował ogromny esej o lecznictwie i przesądach leczniczych ludu żydowskiego, gdzie z pozycji inteligenta, takiego życzliwego i zainteresowanego, przyglądał się właśnie zwyczajom związanym z lecznictwem, z chorobami, przyglądał się temu światu tych lęków, strachów, tego jak próbowano sobie radzić ze zdrowiem albo jego brakiem. I to jest fascynująca podróż przez i takie zwyczaje związane, nie wiem, z ciążą, zajmowaniem się dziećmi, prawda, chorobami związanymi z płciowością, poprzez właśnie takie rzeczy jak katar, cholera, ale też takie rzeczy jak choroby nerwowe, dybuki, te wszystkie takie opętania. Tutaj oprócz gęsich piór i tak dalej pojawiają się takie na przykład substancje jakieś, które w ogóle nie wiem czym są. Jakiś na przykład jak kryształ koguci. No nie wiem, dla mnie to brzmi po prostu jak z takich jakichś alchemicznych, gnostyckich traktatów renesansowych, prawda? Wywiedzione po prostu bezpośrednio. Także one, te dwie części by nie łączą się w taki sposób płynny, ale właśnie są takimi dwoma płucami. Tak jak klasa postępowa i klasa ta taka prosta były dwoma płucami społeczności żydowskiej XIX-wiecznego Lublina.
Żeby zanurzyć się w ten XIX-wieczny Lublin, tę jego bardzo ważną część, tkankę właściwie, o której mamy niewielkie pojęcie, polecam bardzo serdecznie lekturę Izraelity Lubelskiego. Jak mówię, w internecie jest dostępna. Ale i dla mnie jeszcze dodatkową wartością tych tekstów, zwłaszcza tej pierwszej części, czyli tekstów dziennikarskich, jest język. Pomijam to, że XIX wiek, więc nieco archaiczny, ale myślę sobie, że nie jeden z nas, dziennikarzy, mógłby się poszkolić w pisaniu.
Bardzo mi zależało, żeby nie zmieniać tego języka, bo jest taka pokusa, żeby to trochę wyczyścić, uporządkować, ale to jest już samo w sobie jest znakiem epoki, a poza tym, kiedy trochę się z tym językiem poobcuje, to można go docenić. Właśnie ten język, mimo że te zdania czasami, prawda, jak to w tej starej polszczyźnie potrafił się ciągnąć w nieskończoność, ale są bardzo logiczne. To jest takie duża wartość, że jednak te wywody są, zawsze mają początek, środek i koniec i to wszystko stanowi jakąś taką piękną całość. W ogóle ci korespondenci to jest ciekawa plejada postaci, bo tutaj wspomniała pani Jakuba Goldschmidta. To był stryj znanego chyba wszystkim Janusza Korczaka. Jego z kolei brat, który się nazywał Józef Goldschmidt, ojciec Korczaka, też był korespondentą lubelskim Izraelity, bo obaj ci bracia uczyli się w lubelskim gimnazjum. Także możemy tutaj takie zaskakujące odkryć postaci, które gdzieś tutaj tam po Lublinie chodziły, z Lublinem miały związki.
W tym języku i w tych tekstach widać też, że autorom naprawdę zależy na sprawie, o której piszą.
Taki język bezkompromisowy często. Jeżeli opisujemy sprawę, która nas szokuje, to oczywiście elegancko, prawda, wtedy się nie wyzywano jakoś szczególnie w tym XIX wieku, ale ostro, jakby, prawda, nazywając rzeczy po imieniu. Że coś jest niedobre, a coś jest szlachetne. Ale na przykład było szlachetne, ale zostało zepsute w trakcie.
Bardzo mi się podoba także takie moje spostrzeżenie, panie Piotrze, że czytając pana rozmaite teksty we współczesnej prasie, odnoszę wrażenie, że jest pan spadkobiercą takiego sposobu myślenia o dziennikarstwie. Piotr Nazaruk w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej Izraelitę Lubelskiego, który ujrzał światło dzienne właśnie dzięki panu, znaleźć można na stronie ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN.